Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do budowania wspólnej przyszłości w oparciu na rzetelnej wiedzy o przeszłości zachęcają przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Kościół zwraca uwagę wiernych na ich odpowiedzialność w dziedzinie prawdziwie ludzkiej ekologii.
25 sierpnia witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Nie wracając do przeszłości, budujmy wspólną przyszłość, napisali polscy i niemieccy biskupi we wspólnym oświadczeniu, które zostało dziś zaprezentowane w Bonn i Częstochowie. Dokument powstał z inicjatywy Polaków w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tekst oświadczenia zawierającego apel o budowanie pokoju i kształtowanie człowieka wolnego od nienawiści przyjęli polscy biskupi obradujący na Jasnej Górze.
Autorzy oświadczenia zwracają uwagę na odchodzenie pokoleń, które przeżyły koszmar wojny oraz tych, którzy mieli odwagę wypowiedzieć słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie, rozpoczynające nowy rozdział w dziejach Polaków i Niemców. Dlatego, jak powiedział biskup Wiktor Schwartz, przewodniczący zespołu do spraw kontaktów między konferencjami biskupów, potrzeba dziś świadectwa obydwu kościołów i współdziałania.
W tym oświadczeniu nie tyle jest odnoszenie się do historii trudnej, ale w jakim sensie już zamkniętej. Nie chcemy też jakoś wchodzić w te bieżące problemy natury politycznej, czy wykorzystywania nawet historii dla celów politycznych, tylko chcemy jako Kościół pokazać pewną perspektywę, że mamy coś wspólnego, że możemy coś wspólnie zrobić dzisiaj w europejskim domu.
To wspólne działanie to zdaniem biskupów dzieło ewangelizacji świata i podejmowanie wyzwań humanitarnych, a także wspieranie rodziny i ochrony na ludzkiego życia. Biskupi nie ukrywają, że droga pojednania była trudna i nie pozbawiona nieporozumień. Obie strony nauczyły się jednak, że niezbędnymi elementami budowania dobra są cierpliwość, delikatność i prawdomówność. W tym kontekście, jak stwierdził ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu, pasterze apelują do mediów,
by sprostali swojej odpowiedzialności za klimat wzrastającego zaufania między Polakami a Niemcami. Przyszłość, zaufanie i coraz lepsze stosunki.
Biskupi przypominają, że tylko prawda, która niczego nie dodaje i nie pomija, może uczynić nas wolnymi. Mają nadzieję, że w jej zrozumieniu, zwłaszcza przez młodych, pomoże opracowywany wspólnie podręcznik polsko-niemieckiej historii. Oświadczenie podpisali przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Wspólne oświadczenie zaprezentowano także w Bonn. Arcybiskup Robert Zollitsch powiedział, że od bolesnej przeszłości nie wolno oddzielać się grubą kreską, ale też nie należy wciąż rozdrapywać bolesnych ran. Przewodniczący niemieckiego episkopatu wyraził wdzięczność za to, że mógł wspólnie z polskimi biskupami podpisać dzisiejsze oświadczenie. Jak zaznaczył, nie jest ono zakończeniem trudnego procesu pojednania.
Arcybiskup Zollitsch przyznał, że pisanie wspólnego oświadczenia nie było łatwe. W wywiadzie dla niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej podkreślił, że biskupi chcieli patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość i tym samym zdefiniować, czego od Polaków i Niemców oczekuje Europa. Przewodniczący niemieckiego episkopatu przyznał jednak, że budowanie wspólnej przyszłości zaczyna się od nazwania po imieniu tego, co się między narodami wydarzyło. W ten sposób należy pamiętać o zbrodniach Niemców na Polakach, ale także o tym, że cierpieli również Niemcy. To nie może jednak przesłonić teraźniejszości. Jeśli jednak jakaś organizacja tutaj w Niemczech jest zdania, że należy na drodze sądowej zwrócić Niemcom ich dawne mienie, to patrzy ona za bardzo w przeszłość. Na ich byłych ziemiach żyje już nowe pokolenie, to jest teraz ich ojczyzna i musimy to przyjąć do wiadomości, nawet jeśli to niektórych zaboli. Granice między Polską a Niemcami już się nie zmienią, chyba że w ogóle ich nie będzie w Zjednoczonej Europie. I właściwie do tego zmierzamy. Komentując wspólne polsko-niemieckie oświadczenie, arcybiskup Robert Zollitsch podkreślił wagę nowych inicjatyw pojednania. Według niego relacje z Polakami nie są jeszcze tak swobodne i dobre jak między Niemcami i Francją i dlatego nie należy poprzestawać we wzajemnej współpracy. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Rozbiór Polski, przypieczętowany paktem nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, bardzo często zapominany, był zarzewiem pożaru, który ogarnął Europę, a następnie kolejne kontynenty. pakt Ribbentrop-Mołotow i zabiegi Stolicy Apostolskiej w celu uniknięcia wojny przypomniało dziś L'Osservatore Romano.
Sojuszniczy pakt Niemców i Sowietów z 23 sierpnia 1939 roku był ostatnim krokiem, jaki Europa uczyniła, by wejść w otchłań krwawej sześcioletniej wojny. Lekcja I wojny światowej nie przydała się na nic, doprowadziła do pewnych niesprawiedliwości, a przede wszystkim wzmocniła totalitaryzmy – sowiecki, faszystowski i nazistowski, które przyniosły Europie i dużej części świata niewypowiedziane cierpienia, pisze w artykule Giovanni Maria Vian. Redaktor naczelny Watykańskiego Dziennika przywołuje zabiegi kolejnych papieży, by zapobiec oczywistej już w sierpniu 1939 roku wojnie.
L'Osservatore Romano przypomina też radiowe przemówienie papieża nadane dzień po podpisaniu antypolskiego paktu. Nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być stracone przez wojnę, zaznaczył Pius XII. Watykański Dziennik konkluduje, że geopolityka Kościoła jest inna, ponieważ choć bierze pod rozwagę przeszłość, to jednak patrzy na człowieka i przyszłość oczami utkwionymi w obietnicy, która nie przyniesie zawodu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Księga natur jest jedna i niepodzielna. Troszcząc się o ekologię, należy dbać o respektowanie całej natury, nie tylko środowiska, lecz również naturalnego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, czy życia człowieka w każdym jego momencie, powiedział prymas Irlandii kardynał Sean Brady na zakończenie konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej. Odbywała się ona od 20 do 23 sierpnia na Uniwersytecie w Limerick w Irlandii.
Tym razem europejscy teolodzy zajmowali się ekologią i polityką. Spotkaniu przyświecało hasło „Dręcząca tęsknota stworzenia”. W czasie obrad oszacowano ekologiczną szkodliwość konferencji, to znaczy obliczono ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych w jej trakcie. Dla ich zrównoważenia postanowiono, że przy wszystkich 72 uczelniach, z których pochodzili teolodzy, zostanie zasadzone jedno drzewo. Ponadto, aby zapewnić pełną neutralność cieplarnianą konferencji, Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej postanowiło sfinansować zasadzenie 30 tysięcy eukaliptusów i żewieni w Mozambiku.
Kardynał Sean Brady wyraził uznanie dla ekologicznego zaangażowania europejskich teologów. W jego przekonaniu powinno być ono wzorem dla wszystkich parafii i instytucji kościelnych, które również powinny się zająć mierzeniem emisji gazów cieplarnianych.
Wpływ działalności człowieka na stan przyrody i klimatu oraz związane z tym skutki dla warunków życia były przedmiotem seminarium zorganizowanego przez Radę Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM. W spotkaniu w stolicy Ekwadoru, Quito, wzięli udział przedstawiciele 18 krajów regionu. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na wyraźnie odczuwalne w Ameryce Łacińskiej zmiany klimatyczne, których przyczynę upatruje się w działalności ludzkiej, w tym w emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów do atmosfery.
Za szczególnie niszczący czynnik uznano rabunkową gospodarkę opartą na paradygmacie maksymalizacji zysków bez liczenia się z konsekwencjami dla całej planety. W tej perspektywie Ameryka Łacińska jawi się jako peryferia cywilizacji, służąc rozwiniętemu światu za zaplecze surowcowe. Rodzi to negatywne zjawiska zarówno w przyrodzie, jak i w poszczególnych społeczeństwach. Rozwój przemysłu wydobywczego, energetyki oraz pewnych gałęzi rolnictwa powoduje zmniejszanie się powierzchni lasów, a także zaburzenia w zasobach wodnych kontynentu. W tej sytuacji Kościół w Ameryce Łacińskiej widzi potrzebę głoszenia nowej duchowości i odmiennego stylu życia, który przezwyciężyłby dominujący konsumpcjonizm i technokrację. Okazją do tego może stać się trwająca misja kontynentalna, której częścią powinno być przypominanie o odpowiedzialności za stworzenie i dobro wspólne oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju.
Uczestnicy spotkania w Quito podkreślają znaczenie edukacji w dziedzinie ekonomii i ochrony przyrody, postulując stworzenie odpowiednich ośrodków i programów w ramach szkół i uczelni katolickich. Apelują też do polityków o podjęcie odpowiednich działań na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
Do ekologicznego nawrócenia wzywają włoscy biskupi w orędziu na Dzień Ochrony Stworzenia. Tutejszy kościół ustanowił go przed 4 laty i obchodzi go 1 września. W tym roku jego tematem jest powietrze. Orędzie zostało opracowane przez dwie komisje episkopatu do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, a także do spraw problemów społecznych, pracy, sprawiedliwości i pokoju.
Przeżywany obecnie kryzys ekologiczny biskupi postrzegają w kategoriach grzechu i odkupienia. Zanieczyszczenia powietrzem są grzechem, ponieważ są konsekwencją niewłaściwego stosunku do stworzenia. Trzeba więc uznać popełnione błędy i przejść ekologiczne nawrócenie polegające na zmianie stylu życia i gospodarki, oszczędzaniu energii, powściągliwości w konsumpcji i docenieniu odnawialnych źródeł energii. Konkretnym przejawem przyjaznego stosunku do powietrza może być rzadsze korzystanie z samochodu.
Wiele uwagi poświęcono też gazom cieplarnianym. Radykalnego ograniczenia ich emisji wymaga ochrona przyszłych pokoleń, jak i najuboższych mieszkańców naszej planety, którzy już doświadczają skutków zmian klimatycznych, czytamy w dokumencie. Zdaniem biskupów poważną niesprawiedliwością jest fakt, że pierwszymi ofiarami są tu ci, którzy w najmniejszej mierze przyczynili się do skażenia środowiska. Nawet ciężar kryzysu gospodarczego nie może nas zwolnić z obowiązku przeciwdziałania zmianom klimatycznym, czytamy w orędziu włoskiego episkopatu na Dzień Ochrony Stworzenia.
Ekologia chrześcijańska to bynajmniej nie tylko teoria. Ekologiczna wspólnota monastyczna, parafia i straż środowiskowa to trzy przykłady kościelnych projektów opartych na przyjaznym stosunku do środowiska. W Colle Aperto w środkowych Włoszech istnieje parafia, w której energia dla potrzeb kościoła i budynków parafialnych w całości pochodzi z 42 paneli słonecznych. Do podlewania zieleni używa się tam deszczówki gromadzonej w specjalnych cysternach. W skład ekologicznej parafii wchodzą też dwie kozy, które spożywają siano pochodzące z przykościelnych trawników, produkują nawóz, a także są ulubieńcami miejscowych dzieci, mówi ksiądz Giorgio Dall'Olio, proboszcz.
Natomiast przed 12 laty w Sasso Dombrone w Toskanii powstała ekologiczna wspólnota monastyczna. Wybudowany przez nią klasztor nawiązuje do dwunastowiecznych opactw benedyktyńskich. Został jednak tak zaprojektowany, aby użytkowanie obiektu pochłaniało jak najmniej energii. Do minimum ograniczono też instalacje elektryczne, dzięki czemu obniżono poziom promieniowania elektromagnetycznego w pomieszczeniach. Z czasem przy klasztorze ma stanąć wiatrak. Drugim źródłem energii będą panele słoneczne. Żyjący tam mnisi prowadzą też ekologiczne gospodarstwo rolne. Kolejna kościelna inicjatywa ekologiczna to strażnicy przyrody. Monitorują oni skażenie środowiska w okolicach Modeny w północnych Włoszech.
Buldożerami odpowiedziały wietnamskie władze na roszczenia katolików do kościoła Tam Toa w centralnym Wietnamie. W ubiegłym tygodniu poważnie już uszkodzoną świątynię ostatecznie zrównano z ziemią. Na wniosek władz lokalnych oszczędzono jednak dzwonnicę, bo jak stwierdzono, wpisała się już na stałe w krajobraz regionu.
To właśnie o zwrot tego kościoła ubiegały się w ostatnich tygodniach ogromne, niekiedy półmilionowe modlitewne demonstracje katolików w diecezji Win. Ostatnia miała miejsce 15 sierpnia. We mszy świętej sprawowanej przez biskupa Paula Marię Cao Dintuyena wzięło udział 200 tysięcy osób. Kolejne pół miliona, zablokowane przez policję, uczestniczyło w liturgii stojąc przy autostradzie.
Jak podaje agencja Asia News, wietnamskie władze były przerażone skalą protestów i echem, jakie zyskują one za granicą. Dlatego właśnie zdecydowały się na szybką i drastyczną decyzję. Odstąpiono jednak od wcześniejszych planów wybudowania na terenach kościelnych obiektów turystycznych. Dzwonnice i przylegające do niej tereny postanowiono przekształcić w park publiczny.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.